przez teorię do praktyki. 3 marca 2009.00. Firmy, które stawiają na wdrażanie łatwych w użyciu aplikacji i przyjaznych interfejsów, obniżają koszty swego funkcjonowania. W ostatnim czasie obserwuję rosnące zainteresowanie projektowaniem użytecznych interfejsów i interakcji z użytkownikiem. Dzieje się tak zarówno w małych firmach programistycznych, jak i w dużych korporacjach informatycznych. Ten nasilający się trend nie jest jedynie chwilową modą. Powoli staje się on częścią rachunku ekonomicznego związanego z budową i sprzedażą aplikacji. Użyteczność aplikacji komputerowych zyskała na wartości wraz z rozwojem konkurencji na rynku informatycznym. Na tym polu absolutną awangardę stanowią ciągle aplikacje internetowe oraz strony www. Stały się one kołem napędowym również dla innych produktów informatycznych. Stale rośnie także uwaga, jaką przykłada się do łatwości użycia systemów produkcyjnych i masowych aplikacji desktopowych. Użyteczność opuszcza już nawet świat wirtualny i dobija się do świata realnego. W ofercie firm obsługujących do tej pory jedynie aplikacje komputerowe pojawiają się usługi na tworzenie użytecznego oznakowania instytucji, urzędów czy muzeów. Wracając do aplikacji komputerowych, istnieje jednak istotna różnica pomiędzy projektantami stron www a projektantami aplikacji standalone. Ci pierwsi powiedzą, każdy będzie mógł używać mojego interfejsu. Ci drudzy z kolei stwierdzą, wiem, kto konkretnie używa mojej aplikacji i interakcje planuje pod konkretne osoby. S.131877 jedność w tworzeniu. W systemach produkcyjnych, jak nigdzie indziej, konieczne jest zaprojektowanie interfejsu nakierowanego na docelową grupę użytkowników. Praktyka pokazuje, że w zakładach produkcyjnych nie zatrudnia się osób z wyższym wykształceniem. Z kolei urzędnicy państwowi. W takich instytucjach jak ministerstwa, gminy lub ZUS. Nie należą do osób o dużym doświadczeniu w pracy z komputerami. Generalizując, można powiedzieć, że grupę docelową aplikacji produkcyjnych stanowią ludzie z podstawowym lub średnim wykształceniem oraz z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera. Musimy jednak pamiętać, że choć takie zdefiniowanie grupy docelowej upraszcza projektowanie interfejsu, jest jedynie punktem wyjścia do niego. W kolejnych iteracjach tworzenia aplikacji konieczne jest uwzględnienie potrzeb prawdziwych użytkowników. Stworzenie użytecznej aplikacji wymaga zrozumienia użytkowników oraz ich środowiska pracy. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań, których efektem będzie oszacowanie poziomu edukacji, doświadczenia w pracy z różnymi aplikacjami komputerowymi czy określenie wieku. Ważna jest również znajomość warunków funkcjonowania danej aplikacji. Aby pokazać, jak istotne są takie badania, posłużę się dwoma przykładami. Nowy system informatyczny w urzędzie ma zastąpić funkcjonującą aktualnie aplikację DOS-ową. Urzędniczki, których średni wiek wynosi 45 lat, edukację zakończyły w PRL. Wiemy również, że osoby pracujące z aplikacją mają niewielkie doświadczenie z systemem Windows oraz z internetem. Aplikacja pracuje w środowisku, w którym hałas przekracza normy BHP. Wymaga to od pracowników ciągłego używania słuchawek ochronnych. Nie zważając na to, klient zażyczył sobie, by aplikacja produkcyjna podawała komunikaty dźwiękowe. Czy można zbudować użyteczną aplikację nie biorąc pod uwagę wymienionych czynników? Ważne jest też, by zrozumieć mechanizm uczenia się i zbadać szybkość przyswajania instrukcji i obsługi przez pracowników. Trzeba tu zwrócić uwagę na wiele parametrów, takich jak ludzka ograniczona zdolność do uczenia się po przekroczeniu 40 roku życia, naturalne rozumienie elementów odzwierciedlających rzeczywistość np. Kolor czerwony oznacza ważną informację, czy też ograniczone postrzeganie kolorów postępujące wraz z zaawansowaniem wieku, szczególnie w pracy uciążliwej lub niskopłatnej, gdzie występuje duża rotacja pracowników. Przydaje się łatwy do nauczenia interfejs. Skraca się dzięki temu czas potrzebny na wdrożenie nowego pracownika do jego stanowiska pracy. Reguła ta dotyczy również przeciwnego biegu na użytkowników aplikacji. Pewna duża firma produkcyjna odkryła dla siebie relatywnie tanią aplikację, która rozwiązywała problemy zarządzania czasem i zadaniami dla grupy kierowniczej. Kłopot polegał na tym, że aplikacja, choć tania załóżmy 50 zł rocznie za licencję, miała bardzo trudny interfejs użytkownika. Autor aplikacji stwierdził, że można się go samodzielnie nauczyć w ciągu 3 dni. Firma A dokonała kalkulacji i wyszło jej, że dniówka pracy kierownika to 333 zł, ilość użytkowników aplikacji minus 30. Koszt przeszkolenia kierowników wynosił więc prawie 30 tysięcy zł. Zaproponowano wobec tego autorowi aplikacji 10 tysięcy zł za stworzenie interfejsu, którego czas nauki skróciłby się do 0 dni. Rezultat końcowy nie trudno odgadnąć. Firma otrzymała aplikację, jakiej potrzebowała, oszczędzając przynajmniej 20 tysięcy złotych na przeszkoleniu przyszłej i obecnej kadry kierowniczej. Natomiast twórca oprogramowania otrzymał gwarancję wieloletniej sprzedaży licencji na swój produkt. Jak mówi Tomasz Karwatka, jeden z pionierów użyteczności aplikacji w Polsce, jest zawsze druga strona medalu. Klient, odbiorca aplikacji musi być częścią procesu jej tworzenia. Chodzi tu o synergię modelu biznesowego ukrytego w głowie użytkownika i logikę modelu mentalnego stworzonego przez konstruktorów oprogramowania. Jeśli te dwie osoby lub zespoły nie znajdą wspólnego języka i nie będą w sposób efektywny się komunikować, projekt może zakończyć się niepowodzeniem. S.131878 użyteczność to pieniądz. Kłamliwe byłoby twierdzenie, że firmy produkujące oprogramowanie zajmują się użytecznością dla wygody użytkowników końcowych. Na pierwszym miejscu nie jest stawiana łatwość użycia. Dochodzi się do tego okrężną drogą. Sprzedający oferuje aplikację osobie, która zapłaci za licencję. Jednak klient nie myśli w kategoriach szczęścia ludzi pracy, a w kategoriach ekonomicznych. Jeśli testy akceptacyjne potwierdzą, że interfejs jest użyteczny i przyjazny, firma oszczędza na czasie obsługi aplikacji i szybkości wdrożenia nowego pracownika. Może dzięki temu, na przykład, zredukować zatrudnienie i obniżyć koszty funkcjonowania. Produktem ubocznym staje się tu ułatwienie zadań pracownikom produkcji czy pracownikom biurowym. W ostatecznym rozrachunku wszyscy są zadowoleni. Oczywiście, rzeczywistość nie przedstawia się tak różowo, szczególnie w jednostkach państwowych. Zobrazuje to sytuacja, która wydarzyła się bardzo niedawno. Odwiedziłem urząd pracy, w którym urzędniczka niebywale męczyła się z oprogramowaniem służącym do rejestracji i petentów. Zerkając przez stos dokumentów, zauważyłem, że winna jej irytacji była aplikacja. Nie chodziło tylko o błędy w funkcjonowaniu. Wątpliwa była także jej użyteczność. Pomijając całą biurokratyczną otoczkę, w efekcie załatwienie prostej, wydawałoby się, sprawy zajmowało cenne minuty, nie tylko z przyczyn procedur biurokratycznych, ale też z powodu niskiej jakości oprogramowania. Wprowadzenie prostych zmian w formularzu wymagało przeklikania się przez kilkanaście wyskakujących okienek i komunikatów systemowych. Przy wprowadzaniu danych system wielokrotnie pokazywał ikonkę klepsydry, oznaczającą oczekiwanie, co z kolei na kilka sekund blokowało jakiekolwiek inne operacje. Dawało mi to, jako petentowi, dodatkowy czas na rozejrzenie się wokół i stwierdzenie, że nie tylko ja i urzędniczka ze zniecierpliwieniem czekamy na zniknięcie ikonki. Za mną ustawił się już sznureczek pięciu osób, które też traciły czas. W efekcie, jeśli ikonka czekania pojawia się na 10 sekund, to wszyscy razem tracimy 70 sekund. Gdy klepsydra pojawi się więcej razy, to 70 sekund trzeba pomnożyć przez ilość wyświetleń. Dodatkowo, w kolejce ustawiają się kolejne osoby. Życie petentów ucieka, pani wzdycha. Na szczęście, wygląda to dużo lepiej w korporacjach. Firmy, których aplikacje obniżają koszty funkcjonowania innych podmiotów, dzięki kryzysowi mają teraz swoje 5 minut. Ekstra środki inwestują w dalszy rozwój aplikacji i jeszcze bardziej intuicyjne interfejsy. Grupa Volvo, która znana jest raczej z produkcji autobusów, maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych czy osobowych, obejmuje też bardzo prężnie działającą organizację IT, odpowiedzialną za produkcję oprogramowania. Wprowadza się tam wysokie standardy użyteczności. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za testy jakości wewnętrznych aplikacji Volvo jest sprawdzenie ich użyteczności, mówi Joanna Sendrowicz, kierownik Departamentu Zarządzania Aplikacjami Biznesowymi w Volvo IT Polska. Aby dostarczyć jeszcze lepszy produkt, w całym 2008 roku prowadziliśmy projekt inkubowania kompetencji w zakresie usability. Dzięki temu zdefiniowaliśmy proces, wykształciliśmy liderów i wytrenowaliśmy członków zespołów programistycznych. Dodaję, kilka tygodni temu miałem okazję rozmawiać ze Sławomirem Kumką, dyrektorem do spraw rozwoju oprogramowania w firmie Apriso. Spodziewałem się raczej wieści odnośnie cięć w funkcjonalności ich najnowszych produktów. Okazało się jednak, że nowa odsłona aplikacji do definiowania procesów biznesowych nie dosyć, że będzie wypuszczona terminowo, to przeznaczono jeszcze dodatkowe środki na złożone projektowanie i testowanie interfejsu dla nowych funkcjonalności. Gdy nowa funkcjonalność nie będzie wystarczająco użyteczna dla końcowych odbiorców aplikacji, nie zostanie dodana do nowej wersji oprogramowania. Będzie musiała być ulepszona i zostanie zawarta dopiero w następnej wersji, twierdzi Sławomir Kumka. Niezmiernie miło słucha się takich komentarzy od ludzi odpowiedzialnych za jakość aplikacji. Logika jest bardzo prosta. Po co wydawać na świat oprogramowania, które zniechęci do nas klientów. Do tego myślenia dorasta coraz więcej firm informatycznych. Pojawiają się kolejne przykłady, że ten nowy trend oszczędzania czasu i energii ludzi przez zastosowanie użytecznych narzędzi rozszerza się. Choć proces ten jeszcze nie dotyka wszystkich sfer naszego życia, to powoli wdziera się przynajmniej do naszej pracy i zmniejsza obciążenie codziennie powtarzanymi czynnościami. Z drugiej strony, firmy z sukcesem wdrażające użyteczne aplikacje obniżają koszty funkcjonowania. Mogą redukować zatrudnienie i optymalizować czas wykonania poszczególnych czynności. Dzięki temu są w stanie zaproponować swój końcowy produkt po niższej od konkurencji cenie. Radosław Smilgin jest samodzielnym konsultantem, współtwórcą portalu testerzy.pl.